Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Cieszę się, że Was widzę, kochani. Cieszę się, że dzisiaj możemy też doświadczać Boga, doświadczać Jego obecności. Znajdźcie sobie miejsce. Cieszę się też, że dzisiaj postanowiłaś po prostu dołączyć się do tego, co razem tutaj wspólnie przeżywamy, czego doświadczamy. Dlatego, że tak jak już Czarek powiedziałeś na początku, że mamy serię kazań opartą o pewną myśl, że to są boskie wakacje. Boskie nie jak boskie lody, ale boskie z powodu tego, że Bóg jest z nami w naszych wakacjach, w naszym odpoczynku. W tym, kiedy przeżywamy ten okres letni, po prostu Bóg jest z nami. On nie wybrał się gdzieś indziej, a my gdzieś indziej, On po prostu jest z nami. To jest sedno tego, co głosimy. I miała tutaj być moja żona dzisiaj, ale zachorowała, więc też proszę o modlitwę za nią. To ona miała mieć to kazanie. Ale jak to jest w małżeństwie, trzeba sobie pomagać, tak? Więc dzisiaj mam przywilej mówić do Was na ten temat, a tematem jest... Kiedy jesteś spóźniony? Kiedy się spóźniłeś? Czy mieliście kiedyś taką albo ostatnio taką historię, że spóźniliście się na coś i coś szczególnego, ważnego, istotnego was ominęło? Nigdy. Daniel się nigdy nie spóźnia. Ja nie cierpię się spóźniać, nienawidzę się spóźniać. To chyba wkomponowali we mnie moi rodzice, którzy też nie cierpią się spóźniać, ale czasami zdarza mi się spóźniać. Jak każdemu z was, nie oszukujmy się. Ale najgorsze w tym, kiedy się spóźnimy, jest to, że pojawia się pewne napięcie, że coś szczególnego nas ominie. Pamiętam, jak 2 lata temu nasz dobry przyjaciel zaprosił nas na 50. To się odbywało w Gdańsku, na Motławie, wynajął łódź. Na łodzi miało być super jedzenie, potem mieliśmy iść do restauracji. Wyjechaliśmy 2 godziny wcześniej z Gdyni, ale jednej rzeczy nie przewidzieliśmy, że na obwodnicy będzie korek i że zaczyna się jarmark dominikański. Więc zajeżdżamy na miejsce, okazało się, że tam, gdzie chciałem zaparkować, to nie jest to miejsce, że trzeba wrócić wszystkimi mostami i zaparkować po drugiej stronie Motławy. Więc już byliśmy na styk i nagle telefon, gdzie jesteście, co się dzieje? I rośnie napięcie. W końcu udało nam się zaparkować 1,5 km od tego miejsca i biegamy. Julita w szpilkach, po bruku, zdarte pięty, więc rośnie napięcie. Zaczynamy się kłócić, zaczynamy mieć pretensje do siebie. Kto to wymyślił i dlaczego to się tak dzieje? To nie był nasz scenariusz. Przecież przygotowaliśmy prezent miesiąc wcześniej, wszystko było gotowe, ubraliśmy się okej, wyszliśmy o czasie, a tutaj spóźnienie. I tacy, wiecie, zziajani, spoceni, niekomfortowo się czuliśmy, wpadamy na tą łódź w ostatniej chwili, wszyscy odetchnęli. A zanim do nas dotarło, że jesteśmy na tej łodzi, to już było po jedzeniu. Nie mieliśmy ochoty jeść. Dlatego, że byliśmy spóźnieni. Dlatego, że mieliśmy w planie być o czasie, a mało brakowało, bylibyśmy po czasie. Albo w tak zwanym, jak to teraz się mówi, niedoczasie. Wiem, poloniści są oburzeni. Ale wyobraźcie sobie, ktoś daje wam bilet na koncert Taylor Swift w Warszawie. Macie bilet w kieszeni albo w swoim telefonie. Wybieracie się. No i na S7 wypadek. I wasze 3 godziny zapasu powoduje, że stoicie w korku. Okej, pół godziny minęło, godzina minęła, ruszyło się wszystko. Ale nagle złapaliście gumę i trzeba wymienić koło. W bagażniku nie macie lewarka. Dzwonicie do obsługi, żeby was ściągnęli do najbliższego mechanika. Mija kolejna godzina. Ale dobra, udało się wymienić koło i wpadacie do Warszawy. Tam oczywiście korki, szukacie parkingu, go nie ma. W końcu udało wam się zaparkować kilometr od Narodowego i ganiacie. Ale niestety jest po czasie. Rozpoczął się koncert. Pół godziny później jest czwarty utwór czy piąty, a wy wpadacie. Jak się czujecie? Czujecie się, że coś was ominęło, nie? Coś ważnego. Coś, na co wszyscy czekali. Coś, co było elektryzujące. Czekaliście na ten koncert, wydarzenie dziesięciolecia w Polsce, a was tam nie ma, kiedy wszyscy są. Tak się właśnie czujemy, kiedy coś się dzieje, gdy po prostu spóźniamy się. Spóźnienie często jest połączone z poczuciem rozmijania się, że coś nas ważnego ominęło. W jakiejś części, małej chociażby, ale czujesz, że coś straciłeś, kiedy jesteś spóźniony. Poczucie straconej szansy, poczucie, że nie załapaliśmy się na to, co było tak mega ważne, a inni to mają, inni w tym byli, inni tego doświadczyli. Jednak nasze poczucie spóźnienia, kochani, nie musi, chcę to powiedzieć, oznaczać przeszkody dla Pana Boga. Bóg ma swój czas i Bóg jest w stanie zadziałać mimo naszego spóźnienia. Spóźnienie inaczej niż na olimpiadzie nie musi ostatecznie nas dyskwalifikować. Zaraz to udowodnię na podstawie Pisma Świętego, ale Bóg ma swój czas, a nasz niedoczas, w cudzysłowie, nie zamyka Jego działania. Jego łaska nie musi być z tego powodu ograniczona. I chciałbym, żebyście otworzyli Ewangelię Marka, 5 rozdział, wiersz 22 do 43 będziemy go czytać. Gotowi? Poczekajcie tylko na mnie, bo jestem spóźniony. Okej. Ewangelia Marka, 5 rozdział, wiersz 21. Gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi na drugi brzeg jeziora i jeszcze pozostawał nad brzegiem, zgromadził się wokół niego wielki tłum. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jajros. Gdy zobaczył Jezusa, upadł mu do stóp i gorąco prosił: moja córeczka kona, umiera. Przyjdź, włóż na nią ręce, uratuj ją, spraw, by żyła. Jezus poszedł z nim. Ruszył też za nim wielki tłum i z każdej strony cisnęli się do niego ludzie. Wtedy pojawiła się pewna kobieta, od 12 lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się jego szaty, bo powtarzała sobie: jeśli bym dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. Jezus zaś od razu zauważył, że zadziałała jego moc. Odwrócił się zatem do tłumu i zapytał: kto dotknął się moich szat? Wtedy jego uczniowie zwrócili mu uwagę: widzisz, że zewsząd cisną się do ciebie ludzie, a pytasz, kto mnie dotknął? On zaś zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu do stóp i opowiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa: córko, twoja wiara ocaliła cię, idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Ledwie dokończył to zdanie, a już przybyli ludzie od przełożonego synagogi. Twoja córka umarła, donieśli, nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus dosłyszał te słowa i powiedział do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą poza Piotrem, Jakubem oraz Janem, bratem Jakuba. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Zastał tam zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie. Wszedł więc i powiedział do nich: dlaczego robicie zgiełki, płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. Na te słowa zaczęli się z niego wyśmiewać. On jednak usunął wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. Po czym ujął ją za rękę i powiedział: Talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I dziewczynka natychmiast wstała, zaczęła chodzić, miała bowiem 12 lat. Oni natomiast wprost oniemieli w ogromnym zachwycie. Wtedy z naciskiem nakazał im, aby nikt się o tym nie dowiedział. Powiedział też, aby dano jej jeść. Te cuda, dwa cuda, które tutaj mają miejsce, są ze sobą bardzo ściśle, widzicie, powiązane, połączone. One są zestawione razem, dlatego że jedno na drugie miało wpływ. To, co się działo w tych dwóch historiach, było tak ze sobą nierozerwalnie połączone, że pokazuje nam, jakie emocje mogły towarzyszyć. Jakie myśli mogły kołatać się w głowie tego Jaira czy Jairosa, przyłożonego synagogi, kogoś, kto przyszedł zdeterminowany, bo jego córka już była w takiej agonii, już umierała, już odchodziła. I on w takiej determinacji przychodzi do Jezusa. I pierwsza myśl, jaka z tej historii wynika, to, że nasza wiara rośnie etapami. I pierwszy etap to jest to, kiedy my wyrażamy pragnienie, z jakim przychodzimy do Boga. I to pragnienie jest ukonkretyzowane, ono jest jasne, ono jest czytelne, ono jest silne, ono jest mocne. Wyraź swoje pragnienie, gdy przychodzisz do Boga. To jest pierwszy etap. Wyraź pragnienie. To zrobił Jair. Powiedział: moja córka kona, przyjdź, nałóż ręce i przywróć ją do życia. Jair miał poczucie uciekającego czasu, prawda? Spróbujmy sobie postawić nasze stopy w jego butach. Ucieka czas. Zajęło mu trochę, zanim przyszedł do Jezusa. Tam tłum, zanim się docisnął do Jezusa, zanim go zapytał, to pojawia się kolejna przeszkoda, bardzo pozytywna, ale dla Jaira to była przeszkoda. Bo trochę zajęło czasu, zanim Jezus zaczął się dopytywać o uzdrowienie kobiety, która się go dotknęła. A propos, od 12 lat ta kobieta cierpiała. Czyli wtedy, kiedy zaczęło się cierpienie tej kobiety, urodziła się córka Jaira. To jest też ciekawe, ale nie chcę tego wątku rozbudowywać. Chcę tylko powiedzieć, że Jair narażał się na krytykę, bo jako przyłożony synagogi kłania się przed cieślą. Klęka przed cieślą. Wyobraźcie sobie, jaka determinacja, jaka wola walki o uzdrowienie swojej córki była w Jairze. To tylko wie o tym ojciec, wie o tym matka, wie o tym rodzic. Co to znaczy, gdy najbliższa osoba odchodzi? Ewangelia Łukasza mówi, że to była jedyna ich córka, że to była jedynaczka. Całe swoje jestestwo, całą swoją przyszłość, wszystkie swoje pragnienia złożyli, włożyli w życie tej dziewczynki. I ona kończy nagle życie. I to rodzi ogromne napięcie, to ogromny stres, ogromne ciśnienie, z którym przychodzi Jair do Jezusa. I niektóre wyzwania, chcę wam powiedzieć, niektóre wyzwania dla naszej wiary łączą się z tym, że jesteśmy spóźnieni. Bardzo to przeżywamy. Mamy poczucie frustracji i zniecierpliwienia, kiedy na coś tak bardzo czekamy, a to się nie dzieje. I nie dzieje się tu i teraz, w tym momencie. Myślę, że to jest bardzo trudne przeżycie. I tego właśnie doświadcza Jair. I chcę powiedzieć, nie poddawaj się, gdy ludzie przeżywają wokół ciebie coś trudnego. Po prostu też stań z nimi w tym momencie. bardzo tego potrzebują. Więc pierwsza rzecz, wyraź pragnienia słowami. Zapisz, wypowiedz je, mów marzeniami, które niesiesz w Bogu, które tylko On może zrealizować, na które tylko On może odpowiedzieć. To niech to będzie treścią twojej modlitwy. Modlitwy, która nie jest czymś, co mówi Bogu, jak ma zadziałać, ale tak naprawdę z tyłu głowy masz poczucie, że chciałbyś to rozwiązać, ale wiesz, że już nie jesteś w stanie tego rozwiązać i może to zrobić tylko Bóg. I dlatego wtedy trzeba mówić Jego marzeniami, Jego perspektywą, tym, co On przynosi do naszego życia, co jest bardzo mocno połączone z wiarą. Czego ci najbardziej potrzeba? Określ to. Druga rzecz. Wytrwaj w oczekiwaniu. Jair musiał poczekać chwilę, aż Jezus zorientuje się, kto go dotknął. I tam widzimy, to trochę trwało, tam było napięcie, tam było poszukiwanie. Uczniowie wręcz mówili, no Jezu, jak my mamy to określić, jak my mamy rozwiązać ten dylemat, gdzie znaleźć taką osobę, przecież wszyscy się do ciebie cisną. Jesteś otoczony zewsząd, jest taki tłum, co my mamy teraz każdego pytać, każdego sprawdzać? Ty, Józek, to ty, Zosia, to ty, Darek, to ty byłeś? Nie, a może to Ania była? Rozumiecie? Aż w końcu ta kobieta się przyznała i powiedziała, to ja. Jezus powiedział, twoja wiara ciebie uzdrowiła. Ale dopiero potem mógł zabrać swoich uczniów i pójść do Jaira domu. Ale gdy jeszcze wypowiada te słowa, przychodzi wiadomość, która może całkowicie zniszczyć jego wiarę. Może całkowicie zniszczyć jego oczekiwania, jego myśli, jego pragnienia. I to jest ważne, żeby wytrwać w tym oczekiwaniu, być cierpliwy, kiedy przychodzą takie momenty trudne. Kiedy wiesz, że może się z czymś rozmijasz, bo jest spóźnienie. Coś mogłoby się wydarzyć wcześniej, ale wiesz, że już jest za późno. Jesteś spóźniony i myślisz sobie, moja szansa przypadła. Już nie ma rozwiązania. Ale wtedy wytrwaj w tym oczekiwaniu. Jesteśmy zachęcani w Biblii, by się nie trwożyć, tak? By się nie lękać, by nie żyć w ciągłym strachu, być spokojnym przed Panem i cierpliwie czekać na Jego rozwiązanie. Psalm 37, wiersz 1 i 7 o tym mówi. Nie poddawaj się, gdy ludzie stają w drodze w tym procesie rozwiązania, którego oczekujesz od Pana Boga. Nie wyskakuj z okrętu w czasie burzy, nie wysiadaj z pociągu, kiedy jest w tunelu, nie wysiadaj z auta, kiedy jedzie. Po prostu wiedz, że Bóg dalej kieruje, że Jezus Chrystus ma i tak nad wszystkim kontrolę. Nawet kiedy ja ją tracę, nawet kiedy ty ją tracisz, nawet kiedy my razem coś tracimy, Jezus dalej ma swoją kontrolę. To jest coś, co jest fundamentalne i jeżeli to odrzucimy z naszego życia, jesteśmy przegrani. Już nic nie może nas spotkać, bo tylko Jezus jest tym, który ostatecznie kontroluje wszystko. On to powiedział, że jest alfą i omegą. On ma klucze do życia i do śmierci. On ma klucze do wszystkiego. On jest tym, który jest twórcą też spokoju w naszym życiu w takim momencie. I tylko do Niego potrzebujemy się wtedy udać. Tylko On jest w stanie rozwiązać nasz problem. Więc nie poddawaj się, kiedy jesteś na skraju cudu. Nie wycofuj się, bo za chwilę może się dokonać coś, co jest coś, co Bóg zainicjował, co pochodzi z góry, co jest Bożym rozwiązaniem dla naszego życia. Często występuje opóźnienie między obietnicą a wypełnieniem tej obietnicy. I potrzebujemy wiedzieć, że wytrwanie w tym oczekiwaniu jest wtedy kluczowe. To nie jest moment na to, żeby rezygnować. Abraham i Sara nie zdali testu opóźnienia i spłodzili Ismaela. Jozue i Kaleb znieśli 40-letnie opóźnienie w wejściu do ziemi obiecanej. Bóg panuje nad czasem, nawet kiedy jesteśmy spóźnieni. Trzecia rzecz. Ciesz się, widząc działanie Boga u innych, nawet jeżeli w swoim życiu Go nie widzisz. Widać to w tej historii, prawda? Bardzo wyraźnie, że to mogło być trudne dla Jaira. On przyszedł zdeterminowany, widział, że liczy się każda sekunda, każda minuta, że życie jego córki gaśnie. I nagle Bóg uzdrawia, ale zupełnie kogo innego. Chcę wam coś powiedzieć, kiedy sami jesteśmy chorzy, jest bardzo trudno cieszyć się z tego, kiedy Bóg błogosławi w taki sposób innych ludzi, że ich uzdrawia. Ale potrzebujemy się tego nauczyć. Błagam was i siebie, nauczmy się tego, dlatego że Boże błogosławieństwo w postaci tego, że Bóg kogoś uzdrawia, jest historią, która nie tylko buduje i ratuje tą osobę, ale może być zachętą dla nas, kiedy borykamy się z wiarą, kiedy przychodzimy z trudnością, kiedy widzimy, że jest coś niemożliwego, co nie jesteśmy w stanie rozwiązać i tylko Bóg jest w stanie w to wkroczyć i to rozwiązać. To jest moment, kiedy potrzebujemy uczyć się, że nawet kiedy Bóg dotyka kogoś, kto siedzi obok mnie, to jest też moja historia, bo jesteśmy Kościołem. I że to, co dotyczy życia, nie wiem, mógłbym wymieniać wasze imiona, co Bóg robi w waszym życiu, a co jeszcze nie widzę w swoim życiu, to może być dla mnie zachętą, że zobaczę to samo w moim życiu. Jest tylko kwestia, żeby się nie wycofywać, żeby cieszyć się z powodu działania Boga u innych. Wiecie, to był naprawdę bardzo bolesny, powolny postęp, sprowadzenie Jezusa do domu Jaira. To trwało. To musiało boleć Jaira. To jest wyzwanie dla naszej wiary, gdy widzimy, że inna osoba jest błogosławiona, podczas gdy nasze modlitwy jeszcze nie zostały wysłuchane. Ale zmierzmy się z tym wyzwaniem. Zmierzmy się, bo warto. Ta historia pokazuje nam, że warto. Że warto wtedy właśnie Bogu zaufać. To jest wielki test cieszyć się z innymi w tym, co robi Bóg, gdy nasze serce boli. I nie widzimy postępu w naszej sprawie. Można by przywoływać inne historie z Nowego Testamentu. Chociażby o sparaliżowanym człowieku, który nigdy nie zdążył wejść do sadzawki. Nigdy nie było kogoś, kto by go do tej sadzawki wrzucił, gdy wody się poruszały. To jest ciekawy obraz w Nowym Testamencie, w Ewangeliach. Aż pojawił się Jezus. Jezus go uzdrowił, bez względu na to, czy się woda poruszała, czy nie. Ludzie z wiarą potrafią się radować z tymi, którzy się radują, nawet jeżeli ich serce jest pełne bólu. To jest bardzo trudne. To jest ogromne wyzwanie, bo to jest coś, co dotyka skrajnych naszych emocji w tym momencie. Ale uwolnienie polega na tym, że mówimy: Panie, Ty jesteś twórcą wszystkiego. Uzdrowiłeś tą osobę, ja będę oczekiwał tego samego. Ja będę czekał na to samo. Wierzę, że mnie nie pominiesz w tym całym planie, chociaż jestem spóźniony. Czwarty etap, bo doszło już, ta informacja doszła do Jaira. W Ewangelii Łukasza ona jest nawet wzmocniona, bo pierwsze słowo, jakie usłyszał, to była: umarła twoja córka. Nie, twoja córka, wiesz, stało się coś najgorszego, ale pierwsze słowa, jakie usłyszał: umarła twoja córka. Jak on się czuł? I to jest moment, w którym potrzebujemy też unikać rozpaczy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że rozpacz jest destrukcyjna. Rozpacz niszczy człowieka. Rozpacz powoduje, że tracimy motywację, by zrobić cokolwiek w danej rzeczy. Jesteśmy jak sparaliżowani. To powoduje rozpacz. Rozpacz może wprowadzić nas w depresję, może wywołać izolację społeczną w naszym życiu, może zamknąć nasze relacje, może spowodować, że będzie zaburzone nasze zdrowie, że nie będziemy mogli przyswajać normalnie pokarmów, będziemy mieli problemy snu, z układem pokarmowym, z bólem głowy, z osłabieniem organizmu. Może nasza ochrona też, taka naturalna, jaką mamy, być naprawdę zniszczona, bo przewlekły stres związany z rozpaczą może też zniszczyć nasz układ odpornościowy. Myśli samobójcze i zaniedbywanie siebie. Człowiek w rozpaczy przestaje dbać o siebie. I dlatego będziemy ocierać się o rozpacz, ale nie możemy nigdy zostać w miejscu rozpaczy. Zawsze wtedy trzeba się uchwycić Boga, dlatego że zatrzymanie się na dłużej w miejscu rozpaczy wyniszczy nasze życie. Zniszczy nas. I to jest bardzo poważne, słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy to usłyszeli, że Bóg chce nas wyciągnąć z naszej rozpaczy. Dlatego Jezus przyszedł z pewnym tekstem, pewnym słowem, wypowiedział ważne rzeczy do Jajra w tym momencie, bo Jezus przysłuchiwał się temu, jak dotarły wiadomości do Jajra. I słyszał, że on odbiera właśnie najgorszą z możliwych wiadomości. I wtedy Jezus mówi, nie bój się. Nie bój się. Tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. To jest kluczowe w tej historii. Jezus po prostu chce wyciągnąć nas z rozpaczy. Że jesteś zrozpaczony, jesteś załamany, Bóg chce cię wyciągnąć z tego miejsca. Bóg chce cię pociągnąć do zupełnie innej perspektywy. Przede wszystkim pójdzie z tobą dalej. Jezus wziął Piotra, Jana i Jakuba. Nie ma tam Tomasza, nie ma tam innych. Wziął trzech. Trzech, w których pewnie widział, że mają wiarę, że niosą coś szczególnego w swoim życiu. I wszedł do domu Jajra, a tam jest co? Zawodzenie i płacz. Widzicie, w zwyczaju Izraela było coś takiego, że kiedy był pogrzeb, kiedy ktoś kogoś tracił, to zamawiano zawodowych płaczków. Płacono many za to, żeby płakać. Wyobrażacie sobie? Więc całe to towarzystwo szemrane bardzo dobrze udawało. Bo tam jest napisane, że był zgiełk, rozpacz, biadolenie. I Jezus mówi, i powiem wprost, mówi, wynocha stąd. Wyłazicie stąd. Czasami Jezus robił coś tak radykalnego w autorytecie, bo wiedział, że to jest kluczowe. Powiedział, proszę wyjść stąd. To nie jest miejsce dla was. Płaczcie sobie gdzie indziej. Narzekajcie gdzie indziej. Wziął tam Jakuba, Piotra i Jana, wziął mamę i tatę i weszli do tego pokoju, gdzie była ta dziewczynka i Jezus wypowiada talita kum, czy talita kumi, co oznacza z aramejskiego, zdaje się, dziewczynko, mówię ci, wstań. I ona wstała i doświadczyła uzdrowienia. Wcześniej mówi do tych ludzi, ona śpi, a oni co, go wyśmiewają. Dlatego nie ma miejsca tam, gdzie przychodzi wiara na to, żeby wyśmiewać wiarę. Bo wyśmiewanie wiary tam, kiedy ludzie mają wiarę, przynosi zaprzeczenie tego, co jest sednem wiary. By oczekiwać, by ufać, by polegać na Bogu, by stanąć w miejscu, kiedy wiesz, że tylko Bóg może to zrobić i po prostu Mu ufasz. I stoisz na tym, w tym miejscu. Nie podważasz tego. To jest, słuchajcie, ekstremalnie ważne, żeby w takim momencie też zrobić coś, co jest taką piątą myślą w tym wszystkim. Otocz się ludźmi wiary. Bardzo potrzebujemy otoczyć się ludźmi wiary, wiecie? Szczególnie w momencie historii, kiedy łatwo jest naruszyć wiarę. Kiedy łatwo jest ją zaatakować, zniszczyć, podważyć, wyszydzić, wyśmiać. Nie pozwolił iść z sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana. Żałobnicy musieli zostać pominięci, wyrzuceni, ponieważ ich fałszywe łzy zamieniały się w szyderstwo. Jezus powiedział: dosyć, koniec z tym. W swojej podróży wiary potrzebujemy budować znaczące relacje, w których są ludzie ufający Bogu. Bo wiara mojego przyjaciela może skutkować tym, że ja będę zachęcony. Wiara mojej przyjaciółki może skutkować tym, że będę zachęcony. Wiara mojego syna, mojej żony może skutkować tym, że będę zachęcony. I mam nadzieję, że też moja wiara w pewnych momentach może być zachętą dla ciebie. Chciałbym tak prowadzić swoje życie. Jeżeli też tego pragniesz, jeżeli pragniesz stanąć w wierze w twoim wyzwaniu, jakie niesiesz, zróbmy coś dzisiaj radykalnego. Proszę, wstań teraz z krzesła. Widzę, że prawie wszyscy, albo wszyscy wstaliśmy, bo wszyscy tego potrzebujemy. Czy możemy zawołać po prostu do naszego dobrego Jezusa, dobrego Pana, który jest dawcą tego, bo nie zostawia nas samych, kochani. On nas zabiera w tą podróż wiary. Chce wyposażyć nasze życie w wiarę, by przełamać to, co jest dzisiaj bezgranicznie trudne. Nie znamy brzegu tego, co nas spotyka. Ale Bóg chce przeprowadzić ciebie przez to. Bez względu na to, co widzisz jako okoliczności. Panie, dzisiaj modlę się o cały Kościół, o nas wszystkich tutaj, o siebie. Chcemy stanąć razem, wiedząc, Boże, że nasza siła jest w Tobie. Że chcemy polegać, ufać Tobie. I dlatego przynosimy Ci, Panie, to, co wydaje nam się w naszych oczach niemożliwe. I wydaje nam się, że jesteśmy spóźnieni, że nasza szansa jest za nami, że coś się skończyło. Panie, chcemy dzisiaj powiedzieć: zaopiekuj się tym. Zabierz nas do miejsca, gdzie będziemy stali, mocno ufając Tobie. Bez względu na to, jak długo się o coś modlimy, bez względu na to, jak długo coś jest naszym zmaganiem, dzisiaj chcemy powiedzieć: Panie, jeszcze raz i jeszcze kolejny raz stajemy w tym miejscu, by uczyć się wiary, byś nas zabrał do miejsca, gdzie urośnie nasza wiara, gdzie nie będziemy mieli już poczucia tego, że jesteśmy w jakimś niedoczasie. Że coś już jest skończone, coś już jest zamknięte. Panie, chcemy powiedzieć Tobie: weź nas do miejsca Twoich rozwiązań i naucz nas wierzyć. Naucz nas być tymi, którzy wyrażają swoje pragnienia. Naucz nas, Panie, oczekiwać wytrwale. Naucz nas, Panie, tego, żebyśmy nie popadali w rozpacz. Naucz nas, Panie, też tego, abyśmy otoczyli się ludźmi, którzy ufają Tobie, mieli tą mądrość w życiu. Poszukiwali miejsca inspiracji naszej wiary. Poszukiwali miejsca, gdzie urośniemy z naszą wiarą. Panie, o to się modlę, o to Ciebie proszę i dziękuję Ci za wspaniały Kościół, za to, że znajdujemy to też w miejscu, gdzie są nasze relacje. Gdzie razem przechodzimy drogę z Tobą, gdzie nie jesteśmy wyobcowani, zagubieni, zrozpaczeni tym, że nie mamy żadnych połączeń, ale gdzie możemy doświadczać umocnienia, zachęty i zbudowania. Bardzo Ciebie o to, Panie, proszę. Jeszcze jedna modlitwa, kochani, bo może ktoś z nas jest tutaj na tym miejscu i potrzebujesz uwierzyć osobiście Jezusowi, że umarł na krzyżu za twoje grzechy w zastępstwie za ciebie. I może potrzebujesz dzisiaj uwierzyć, że to, co On zrobił na krzyżu, skutkuje tym, że możesz doświadczyć wolności, wrócić dzisiaj do domu jako inna zupełnie osoba. Biblia mówi nowa osoba, nowonarodzona osoba, osoba, która zostawiła swoje ciężary i jest wolna i doświadcza tej wolności, bo Jezus Chrystus zapłacił najwyższą cenę i zrobił to z miłości do ciebie, by zachować twoje życie, by je uratować, by je uwolnić, by uczynić je całkowicie nowym. Jeżeli tego pragniesz, jeżeli dzisiaj to jest twoim pragnieniem, twoją determinacją, chcę cię poprowadzić też w takiej modlitwie. Możesz podążać za mną albo wypowiedzieć swoją modlitwę. Ważne jest twoje serce, by zareagowało na słowo. A dzisiaj jest dobra wiadomość dla ciebie. Bóg przebacza, Bóg odnawia. Jezus Chrystus daje nowe życie. Uwierz Mu, zaufaj Mu. Panie, dziękuję Ci, że umarłeś na krzyżu za mnie. Zrobiłeś to całkowicie zastępczo za mnie. Dzisiaj mogę powiedzieć Tobie, że moje życie potrzebuje radykalnie Ciebie, Twojej obecności, Twojej mocy. Panie, dzisiaj wyznaję moje grzechy przed Tobą i proszę Cię, przebacz mi je. Uczyń mnie nową osobą, nową istotą. Chcę, by cały ciężar został za mną i chcę podążać w wolności. Chcę być Twoim dzieckiem, Twoim uczniem, naśladować Ciebie. Chcę związać swoje życie z Tobą, chcę je połączyć z Tobą. Przyjmij mnie takim, jakim jestem i zmień mnie, Panie. Chcę doświadczyć zmiany, chcę doświadczyć nowości mojego życia. Dlatego powierzam Ci swoje życie. Weź je i całkowicie je przemień. Tylko Ty możesz to zrobić. Amen.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.